Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Długo się zastanawiałam, w jaki sposób rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie, dlatego że wydarzenie, czy też akcja, która będzie naszym dzisiejszym tematem, skradła moje serce i wydaje mi się inicjatywą wyjątkowo pozytywną i otwierającą na wiele perspektyw. No, a dane statystyczne, które znalazłam, pozytywne w żadnym stopniu nie są. Być może można by je także nazwać przygnębiającymi. I one dotyczą tego, jak często pojawiamy się w filharmonii. Jest takie sformułowanie, którego ja bardzo nie lubię. Chodzi o przeciętnego Polaka, tak zwanego, może na potrzeby tego spotkania powiem, statystyczny Polak chodzi do filharmonii 0 razy w roku, ponieważ aż ponad 98% społeczeństwa nie odwiedza tego miejsca w ogóle. No i w środowisku muzycznym ukuło się takie półżartobliwe powiedzenie, że statystyczny Polak zagląda tam raz na 130-150 lat. Brzmi trochę ponuro, ale ja też zadałam sobie pytanie, kiedy ostatni raz byłam w filharmonii i było to dosyć dawno temu. Ale okazuje się, że nie zawsze trzeba iść do filharmonii, bo czasami filharmonia może przyjść do nas. Bach w piach to jest ogólnopolski cykl 26 flashmobów, koncertów, które są wykonywane znienacka, to znaczy osoby, które chcą w tych koncertach, spotkaniach, flashmobach wziąć udział, wiedzą w jakim mieście i jakiego dnia to wydarzenie się odbędzie, ale nie mają informacji, gdzie konkretnie. I to, gdzie odbywają się, to jest szczególnie ciekawe, dlatego że to są parki, place zabaw, miejsca, które ogólnie nie kojarzą się z wydarzeniami kulturalnymi, zwłaszcza z muzyką klasyczną, a które gromadzą bardzo wiele osób, w tym najmłodszych, w tym dzieci. I o tym projekcie będą dzisiaj opowiadały osoby, które za nim stoją, czyli organizatorki akcji. Dr Marlena Wieczorek, prezeska Fundacji Mea Kultura i dr Aleksandra Demowska-Madejska, szefowa Gildii Muzyki Nowej. Witajcie w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego postawiłyście na flashmoby? Wiecie, projekt Bach w piach jest dla mnie na tyle niezwykły, że pytań odnośnie tego, jak on powstał, do kogo kierowany, jest mnóstwo. Natomiast chyba najbardziej mnie interesuje, dlaczego postawiłyście na flashmoby.
Cała idea to nie był koncept taki, że ja siadłam i stwierdziłam, trzeba zrobić jakąś akcję dla dzieci, na co by tu postawić, żeby to było atrakcyjne, ach, zróbmy flashmoby. Do dojścia do koncepcji Bach w piach była długa droga. Już w 2014 roku w fundacji stwierdziliśmy, że potrzeba w Polsce kampanii społecznej mówiącej o roli muzyki w życiu człowieka. Rozpoczęliśmy ją plakatami o muzyce polskiej walczącej z cenzurą i ta wystawa miała swoje miejsce, inaugurację w Brukseli. I Save the Music jest to taki, można powiedzieć, dom z wieloma pokojami. I Bach w piach to jest pokój skierowany do najmłodszych. I jak na to wpadłam? Wpadłam po prostu będąc mamą w przedszkolu, która została zaproszona na Dzień Matki. I piosenka, którą mi córka zaśpiewała, była na melodię znanego szlagieru, powiem, disco-polowego akurat. I rozpoczęła się rozmowa z panią odpowiedzialną za muzykę. Zadałam pytanie, ale dlaczego? Przecież są takie możliwości, żeby i taką muzykę zaproponować, i taką. I pani mi powiedziała, no nie, dzieci muszą się bawić. No więc ja powiedziałam, ale muzyka to nie tylko rozrywka. Przecież, jak nie wiem, już mamy tą świadomość, że trzeba zdrowo jeść i że samymi cukierkami nie przeżyjemy, przynajmniej niedługo. Że sport jest ważny. No po prostu mamy tą świadomość. A w przypadku muzyki, z jakiegoś powodu zamyka nam się usta, mówiąc o gustach się nie dyskutuje, bawmy się, to musi być przyjemne. Ja mogłabym długo mówić o tym, że ten slogan o gustach się nie dyskutuje jest sloganem dla mnie nieprawdziwym, bo się dyskutuje, tylko też trzeba mieć jakąś wiedzę, żeby dyskutować. No więc patrząc na tą moją córkę, zdałam sobie sprawę, że my mamy pewien rodzaj przerwanego transferu kulturowego, bo jeśli rodzice nie czują potrzeby, żeby pokazać inną muzykę, jeśli nawet edukacja tak wygląda, jeśli w mediach my mamy ciągle właśnie statystyki, wskaźniki popularności, a nie mówimy, nie pokazujemy innego świata, to jak to dziecko ma ten smak inny w ogóle odczuć, a już nie mówię o pasjonowaniu się nim. Chociażby samo nabranie szacunku do tego, czym jest inny rodzaj muzyki, czym jest w ogóle twórczość muzyczna, już nie mówię o artystach, to też jest jakieś takie podprogowe. I zdałam też sobie sprawę, chodząc z moją córką, bo ja chodzę do filharmonii, moja córka też chodzi ze mną, że to nie jest też takie proste, że nawet jeśli ona ma w domu takiego rodzica, to jest ten cały świat dookoła i ona chce być atrakcyjna dla tego świata. Ona chce za nim nadążać. I to, że ja ją posadzę i powiem nawet, że to jest przygotowany koncert dla dzieci, to w wielu przypadkach też nie wystarczy, bo ona po prostu, mówiąc brzydko, kolokwialnie odrobi tą pańszczyznę, ale czy to będzie coś, co nią poruszy, czy zostanie to zapamiętane? Dlatego pomyślałam, że bardzo fajna, ciekawa byłaby taka koncepcja, że to jest niespodzianka, że te dzieci mogą się bawić, że one nie muszą siedzieć obok tego muzyka, że to nie jest zaplanowane i nie przychodzą za rękę rodzice, którzy są świadomi albo którzy stwierdzają, a teraz chodźmy na koncert, bo jest piaskownicy, bo ogólnie Bach w piach w dużej mierze, no to są może i skwerki, może i place zabaw, ale tam powinna być ta piaskownica przysłowiowa, stąd też nawiązanie do nazwy. No i zrobiliśmy kilka lat temu, można powiedzieć, startupową, pilotażową edycję, żeby w ogóle sprawdzić, czy my to możemy robić na dużą skalę, czy to zadziała. I robiliśmy to z hashtag Ensemble, Krzysztofem Komendarkiem Timmendorfem w Trójmieście. No i zdaliśmy sobie sprawę, że po pierwsze, to nie jest też tylko akcja dla maluchów, dla dzieci, bo i przychodziły starsze osoby, emeryci, schodzili w ogóle, jeśli był plac zabaw jeszcze, a w okolicy były kamienice, te osoby przysiadały i słuchały razem z tymi dziećmi, że rzeczywiście była interakcja, czyli podchodziły, pytały się, a niektórzy po prostu gdzieś z boku tylko chcieli w tym uczestniczyć albo w jakiś sposób, nie wiem, tańczyli czy uderzali swoimi zabawkami. Więc zdaliśmy sobie sprawę, że właśnie ta formuła, czyli flashmobowa, ma sens. Oczywiście ona też jest w pewien sposób kontrowersyjna, no bo z punktu widzenia nawet, czy można powiedzieć, trudniejsza w organizacji, bo z punktu widzenia PR-u na przykład, lepiej by było powiedzieć, proszę Państwa, my tu spędzamy jakąś ilość ludzi o tej godzinie w to miejsce, to jest wydarzenie, kto jest zainteresowany, niech przyjdzie. Nie, właśnie chcieliśmy, żeby ta muzyka, która nas w ogóle też otacza w świecie też muzaku, bo idziemy do sklepu, idziemy do kawiarni, wszędzie jesteśmy narażeni i przebodźcowani, ale jest to innego typu muzyka. Ważne też było dla nas, żeby w takim miejscu jak Piaskownica pojawili się też prawdziwi artyści. I to też jest zupełnie inne myślenie niż o tym, że my do tych prawdziwych artystów musimy wejść do wielkiego, pięknego gmachu, pięknie ubrani. No, chcieliśmy po prostu te światy potraktować trochę inaczej, nie tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
Bardzo Ci dziękuję za to wszystko, co powiedziałaś. Twoje słowa upewniają mnie w przekonaniu, że muzyka naprawdę łączy wiele wątków, łączy wiele światów i wiele perspektyw, bo zaczęłyśmy od flashmobów, zaczęliśmy od pewnej letniej, jesienno-letniej akcji, a tak naprawdę mówimy o całej kwestii edukacji muzycznej, podejścia do muzyki. I ja pomyślałam, że to jest też okazja, żeby zadać pytanie. Mam nadzieję, że nie odbierzecie go jako prowokacyjne. Może jest to trochę kij w mrowisko, ale dla mnie jest to szansa wyjaśnienia pewnego tematu, który również w audycjach kulturalnych kilkukrotnie mi się pojawiał. Czy istnieje takie zjawisko, czy to jest określenie, które jest trochę krzywdzące i dla odbiorcy, i dla artystów, jak kultura wyższa?
Z jednej strony uważam, że z dobrą muzyką i z dobrą sztuką można trafić do każdego, a ten przerwany transfer kulturowy, o którym wspominała Marlena, on niestety jest czymś, co sprawia, że dzieci, które byłyby lub są bardzo zainteresowane tak naprawdę wszystkim i z łatwością rozumieją i wchodzą na przykład w relacje, że tak powiem, choćby z muzyką współczesną, bo bardzo dobrze dzieci reagują na muzykę nową. Potem się zamykają w takich utartych schematach, bym powiedziała, społecznych, takim sposobie myślenia o muzyce klasycznej, podawanej często w amerykańskich filmach, że to jest nudne, że jak ktoś zaczyna grać Bacha na fortepianie, to wszyscy ziewają, a potem robi z tego hip-hop i już jest świetnie. Nie wiem, czy zauważyliście, że w wielu filmach muzycznych jest taki schemat pokazany i skoro się to widzi, to większość ludzi jednak bierze to do siebie, aha, czyli tak jest, nawet jeśli sami wewnątrz swojego serca wcale nie byliby do tego przekonani. Natomiast skoro większość tak myśli, to zwykle idzie się za większością, no po prostu tak działa schemat społeczny. I ja uważam, że przez ten właśnie schemat zostało ukute jakieś stwierdzenie, że coś jest wyższą kulturą, coś jest niższą kulturą. My w muzyce współczesnej de facto, bo przecież Gildia jest federacją, która zrzesza wszystkie największe zespoły muzyki nowej w Polsce aktualnie, jesteśmy w stanie przecież łączyć ze sobą różne obszary w muzyce awangardowej. To trochę jest zatarte, czy my używamy nie wiem, jakichś fragmentów z hip-hopu, muzyki elektronicznej, czy jest to zapisany tekst przez kompozytora, który skończył Akademię Muzyczną, to może nie mieć tak naprawdę żadnego znaczenia. To znaczenie jest nadawane przez społeczeństwo. Dlatego muszę powiedzieć, że ja nie do końca właśnie wierzę w ten podział. On jest wytwarzany sztucznie, ale też wiem, że bez zainteresowania, bez chęci poszerzenia horyzontów do osób starszych ciężko jest trafić. My mamy takie doświadczenie akurat w Hashtag Ensemble, mając tutaj w Warszawie Hashtag Lab, że osoby, które nigdy wcześniej nie miały żadnego kontekstu i przychodzą po prostu na koncert pierwszy raz w życiu muzyki nowej, jeśli by wyszły z tego koncertu bez rozmowy z nami, być może czegoś by nie zrozumiały. Ale ponieważ my jesteśmy otwarci i akurat rozmawiamy po każdym koncercie i odpowiadamy na szereg pytań, nawet tych najdziwniejszych, to jesteśmy w stanie tych ludzi ponownie zafascynować muzyką, która nie jest schematyczna tak naprawdę.
Jeśli mogę uzupełnić ze swojej perspektywy, bo też swego czasu też robiłam doktorat na muzykologii i miałam zajęcia ze studentami i musiałam mówić o kulturach typu Inuici i to też jest trudne, a to są ludzie świadomi i bez tego przewodnika wszystko, co jest trudne, jest albo niezrozumiałe, stąd właśnie te jeszcze odwołanie do tego o gustach się nie dyskutuje, o czym mówiłam przed chwilą. No właśnie dyskutuje się, tłumaczy się, rozmawia, pokazuje. I mnie muzykologia doprowadziła do tego, że ja nawet jeśli dostałam za zadanie przygotować referat o jakimś dziele, które mnie kompletnie nie interesowało, to ja wchodząc w głębiej, w kontekst, czasami w biografię kompozytora, właśnie w tą koncepcję, to wszystko przynajmniej u mnie było zrozumiałe i jakby oddawałam też w jakiś sposób szacunek temu dziełu, nawet jeśli go nie słucham.
Wrócę do akcji Bach w Piach. 13 lokalizacji, miasta większe, miasta mniejsze. Ola wspomniała, że osoby, które słuchają tych koncertów, bo można mówić flashmoby, ale myślę, że to są jednak koncerty, są zainteresowane, że podchodzą, pytają. No właśnie, o co pytają, jakie są te reakcje? Oczywiście pytam też dlatego, że Ola wspomniała, że zadają nawet najdziwniejsze pytanie, co u mnie uruchomiło jakiś zmysł reporterski, żeby ten wątek trochę poszerzyć. Same reakcje zarówno dzieci, jak i osób starszych są bardzo ciekawe. No, mój syn ma zaledwie rok, zdarza nam się chodzić na koncerty z cyklu smykofonii i fascynacja ludźmi, którzy grają na akordeonie, na wiolonczeli, na instrumentach, których nigdy wcześniej nie widzieli, jest przeogromna, ale jestem świadoma tego, że to jest bardzo małe dziecko. Jak to wygląda w przypadku starszych dzieci?
Ogólnie dzieci są bardzo zainteresowane, podchodzą, chcą zobaczyć, ponieważ właśnie to nie jest taki zwykły koncert, tylko miejsce, w którym dziecko może podejść do artysty dosłownie 20 centymetrów, stanąć obok niego. Potem często muzycy pokazują instrumenty, niektórzy pozwalają dotknąć swoich instrumentów. Jest to wplecione jakby w tą zabawę, że tak powiem, na placu zabaw, więc dzieci się czują bardzo swobodnie. To tak jest, że reakcja tych dzieci z jednej strony jest taka, że potrafią sobie tak w miejscu tańcować, że tak powiem, w rytm tej muzyki, z drugiej strony właśnie podchodzą, pytają, dotykają. Te instrumenty stają się, można powiedzieć, światem już dziecięcym dla nich.
Nie jestem na wszystkich flashmobach, ale byłam na niektórych. No i to też chodzi o to w tej opowieści, że dla mnie nie ma znaczenia, czy mówimy o setkach dzieci, bo czasami jedna reakcja jest taka, że ja uważam, że warto tą akcję robić i to jest właśnie ten przypadek. To był nastolatek, to nie było małe dziecko. On gdzieś sobie siedział w ogóle na górze, na jakimś drewienku i machał nogami i nawet nie zwracałam na niego uwagi, no bo bardziej te maluszki, które się kręciły, zadawały pytania i nagle po prostu on krzyknął na cały ten plac zabaw: będę grać na klarnecie. I na to wszystko odezwała się z drugiego kąta jego mama i powiedziała: jak to? Nigdy nie mówiłeś. Jej, mam to nagrane. No ja miałam dreszcze, bo ja sobie zdałam sprawę, że on przed chwilą nie wiedział, czym jest klarnet. I też miał przed sobą naprawdę muzyka z charyzmą, bo trzeba powiedzieć, że to też jest rodzaj warsztatów, że naprawdę poza muzyką też uświadomianie pewnych wątków. I nas na przykład zaskoczyło, że dzieci niektóre nie wiedzą, kim był Bach. Więc widzimy bardzo różne reakcje. Widziałam też reakcję malutkiego chłopczyka, ja nie wiem, może miał 2 lata. On po prostu stał przed muzykami jak zahipnotyzowany przez cały koncert, nawet jak była muzyka nowa wykonywana, nie tylko przysłowiowy Bach. I my byliśmy naprawdę wzruszeni, że to była autentyczna pasja w oczach i zaciekawienie. I właśnie to są takie momenty, że oczywiście możemy odebrać jakiś koncert, jakiś flashmob, że jest udany, że my czujemy tą energię, ale właśnie to przełożenie, że to dociera, że my mamy namacalne przykłady, no powoduje, że my chcemy więcej, więcej i widzimy w też sens rozwijania tej akcji, co jest oczywiście bardzo trudne z poziomu organizacji pozarządowych, no bo my nie działamy instytucjonalnie latami, tylko ciągle to jest projekt chwilówkowy, a myślimy, że jest to bardzo dobry model do mówienia o muzyce. I też widzimy w ogóle nawet przełożenie też na media mainstreamowe, które się do nas zwracają, co nie jest proste, żeby tam wejść, a my też nie mamy środków na to, żeby tam być, że to dociera po prostu do ludzi, mówiąc kolokwialnie, nie z naszej bańki, nieprzekonanych. I o to też chodzi, bo nie chodzi o to, że my sobie z Olą powiemy, że to, co robimy, ma sens i robimy to w ramach swojego środowiska ludzi przekonanych.
Na koniec naszego spotkania myślę, że będzie to też sposób, żeby rozwinąć to, o czym mówiłyście przed momentem. Zapytam o to, jaki jest wasz wymarzony sposób na efekt całego przedsięwzięcia? Innymi słowy, projekt Bach w piach w pewnym momencie się zakończy. Ja myślę, że będzie rozwijany, ale zakończy się przynajmniej ta tegoroczna edycja. Jaki jest wymarzony sposób, w jaki on zarezonuje w ludziach, do których poprzez te flashmoby muzyka nowa trafi?
Cieszę się, że dodałaś muzyka nowa, bo z jednej strony Marlena reprezentuje szerokie spojrzenie edukacyjne, a ja staram się też wchodzić w buty marzeń zespołów i muzyków, którzy zajmują się muzyką współczesną i awangardową. My dodatkowo jakby w tej naszej bańce, nawet muzyki klasycznej nazwijmy to, borykamy się z takim wciśnięciem nas w jakiś wąski tor, w którym się mówi, że robimy coś trudnego, niezrozumiałego. Jest to po prostu ogólnie psychologicznie trudna walka dla nas, ponieważ my dobrze wiemy, że to, co robimy, jest wartościowe, że robimy to na wysokim poziomie artystycznym i tak dalej. Natomiast dzięki tej akcji, i tu też jest właśnie ten link, który zobaczyłam jakby w tym pomyśle Marleny, że my staramy się i zawsze staraliśmy się wychodzić całkowicie poza sale koncertowe i grać muzykę współczesną do odbiorców, zwykle dorosłych, poza mainstreamem, że tak powiem, klasycznych koncertów. Natomiast jeśli chodzi o działania na rzecz dzieci, to zwykle były już właśnie przygotowane koncerty, czyli dla osób, które już wiedziały, że są tym zainteresowane. I akcja Bach w piach dla nas jest możliwością pokazania, że muzyka współczesna może być bardzo interesująca i wciągająca, że to jest język XXI wieku, którym my się posługujemy, taki muzyczny język. I tak jakby podczas tych flashmobów dla nas odkryciem ponownym, być może dla niektórych, a dla niektórych odkryciem takim dosłownym, było to, że faktycznie spotykamy się z pozytywnym przyjęciem muzyki współczesnej przez młodych ludzi, też przez ich rodziców, i że to jest jakaś taka, nie wiem nawet czyja opowieść powielana, że to jest coś trudnego i nie wiadomo jaki próg w ogóle wejścia. Więc to, co rezonuje dla nas, to, co chcielibyśmy, żeby pozostało, to właśnie to, że warto jest chodzić na koncerty, występy muzyki klasycznej, ale też właśnie muzyki nowej, że to jest muzyka bardzo ciekawa, opowiadająca o tym, co tu i teraz, jest językiem XXI wieku i po prostu ma to wielką wartość. Ja już widzę po tych wielu flashmobach, że to się udało. Oczywiście wielkim marzeniem byłoby, gdyby rodzice zechcieli nadal brać właśnie swoje dzieci na różne przedsięwzięcia artystyczne, muzyczne, czy do filharmonii, czy choćby na koncerty plenerowe lub inne koncerty też skierowane dla dzieci, bo jak wiemy, jak wszystkie badania pokazują, muzyka klasyczna ogólnie wpływa bardzo pozytywnie na rozwój dziecka. Tutaj też jest jeszcze jedna rzecz, którą myślę, że warto podkreślić. Dzięki temu, że wchodzimy na place zabaw, my gramy dla wszystkich, też dla tych, którym do głowy by nie przyszłoby przejść do filharmonii, to jest jedna rzecz, ale też dla tych, dla których jest jakaś bariera w wejściu w ogóle w świat muzyki klasycznej, już nie mówiąc o muzyce awangardowej. Jakaś bariera psychiczna być może była, a być może materialna. Tutaj wszystko jest dostępne, a place zabaw w ogóle są dostępne. Nie mają progów, bym powiedziała, też takiego wejścia dla osób, które mają specjalne potrzeby związane z poruszaniem się i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ten projekt tutaj ma taki rezonans też społeczny.
Jeśli o mnie chodzi, to mam takie jakby dwie nogi, myśląc o rozwoju tego projektu i o efekcie. Oczywiście ta pierwsza misyjna, bardzo chciałabym, żeby dzieci poczuły potrzebę grania na instrumentach. Jakimkolwiek instrumencie muzycznym, to jest dla mnie bardzo ważne. Druga rzecz to myślenie o tym, kim jest właściwie artysta, muzyk, bo my bardzo często w mediach mainstreamowych wymieniamy słowo właśnie artysta, influencer, więc tutaj cieszę się, że dzieci patrzą także na innych młodych ludzi, pełnych charyzmy, oddania i pasji i że być może zobaczą jakieś inne wartości też w sumie w ciężkiej pracy, żeby dojść też do takiego poziomu. W ogóle wczoraj miałam spotkanie z 16-latkiem, który gra na wibrafonie, jest wybitny i zapytałam się go, co ci dała szkoła muzyczna. On mówi, no ja byłbym innym człowiekiem, ja byłbym taki jak wszyscy i inaczej bym funkcjonował. Zrobiło to na mnie duże wrażenie i po prostu życzyłabym dzieciom, żeby wchodziły też w inny świat. My bardzo dużo mówimy o depresji, o tym jak są przywiązani do telefonów, ale to nie chodzi tylko o to, żeby zabrać ten telefon, tylko żeby jakiś świat wyobraźni przed nimi otworzyć i to daje muzyka i chciałabym, żeby zarówno oni, jak i rodzice zobaczyli, że można też trochę inaczej i że może czegoś im brakuje. To jest jedna rzecz, a druga, prowadzę organizację pozarządową, mamy świetne pomysły. Proszę mi wierzyć, że Save the Music, ja chyba byłam u wszystkich dyrektorów możliwych, ja mówię na przestrzeni tych kilkunastu lat, żeby podejść systemowo do tego tematu, bo Bach w piach to jest akcja jednak. Chciałabym, żeby ona się rozwijała, ale tak jak mówię, my działamy też, popularyzujemy naukę, wydajemy książki, wydaliśmy instrumentownik, posiłkując się grantem unijnym dla innowatorów edukacji. Współpracujemy z prawnikami, prowadzimy szkolenia, mentoringi, to jest po prostu cała instytucja, tylko że pozarządowa, więc od tej strony no po prostu chciałabym mieć godne narzędzia do rozwoju tego, co już właściwie żeśmy zapoczątkowali, no ale tak jak mówię, inne projekty mają nawet kilkanaście lat i też chciałam dodać, że mamy wokół siebie świetną kadrę ludzi, którzy potrafią się jednoczyć, co też jest bardzo ważne, czyli dla mnie wielkim atutem tej akcji jest to, że jest Ola i jest 13 innych zespołów i że my potrafimy współpracować, bo bez Oli tak to by nie wyglądało i bez tego mojego pomysłu pewnie też nie byłoby podobnej akcji, więc wydaje mi się, że to jest duży zasób i cieszę się z tego.
A ja tak samo cieszę się, że dzisiaj zaproszenie do nagrania naszego podcastu Audycje Kulturalne znalazły organizatorki akcji, czyli dr Marlena Wieczorek, prezeska Fundacji Mea Kultura i dr Aleksandra Demowska-Madejska, szefowa Gildii Muzyki Nowej. Bardzo Wam dziękuję nie tylko za to spotkanie, ale też za cały projekt, bo myślę, że to nasze dzisiejsze spotkanie nie pozostawia wątpliwości, że Bach w piach może, a pewnie nawet już przynosi niezwykłe efekty na bardzo wielu płaszczyznach. Jeszcze raz dziękuję Wam za czas i za to spotkanie.
Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.